Dzień dobry Państwu, Wielki Piątek. To jak zawsze w moich rozmowach czas bez polityki, ale trudno w tym czasie jakieś szczególne krotochwile, zwłaszcza jeśli codziennie jesteśmy bombardowani informacjami z Ukrainy, z informacjami z nocy, że znów zastrzelono, że znów zabito, że znów giną ludzie. Ze mną dzisiaj w studiu Piotr Mitkiewicz, Polak od 2 lat walczący na Ukrainie.
Tak, prawie 2 lat. W maju 2022 roku przyjechałem.
Panie Piotrze, żona puści na front, bo tuż po świętach pan znowu wyjeżdża.
No jak nie zabierze paszportu, to wyjadę.
Pytam poważnie. Ma pan dzieci, ma pan żonę, ma pan dla kogo żyć?
Tak, tylko wie pan co, ja jestem tam od 2 lat i żona wie, że próbuje rozumieć to, że ja tam jestem, to ja jestem tą tarczą, która osłania to, co dzieje się za moimi plecami. Czyli też między innymi moją żonę, moje dzieci.
Pan ma takie poczucie, że walcząc na Ukrainie, walczy pan w obronie własnych dzieci, własnej żony, własnej rodziny?
Mam poczucie, że stoję naprzeciwko drugiej armii, która chce pójść w głąb. Która chce, jeżeli wejdzie i będzie walka w jakimś mieście, to to miasto będzie ruiną, będzie zniszczone. Ludzie będą cierpieć. Ja stoję tutaj razem z moimi braćmi, moimi przyjaciółmi czy obcokrajowcami, którzy mają podobne podejście jak ja, czy Ukraińcami, którzy bronią własnej ziemi. Ja nie bronię ziemi ukraińskiej, ja bronię ludzi.
Nie boi się pan? Tak zwyczajnie po ludzku?
Wie pan co, ja się czuję, jakbym tam już 2 razy umarł. Nic gorszego niż śmierć nie może spotkać, więc przyzwyczaiłem się.
To rzeczywiście, nie wiem jak się można przyzwyczaić do własnej śmierci, ale może lepiej, żeby żona tego nie słuchała właśnie. No tak, pan był ranny, pan się otarł o śmierć. Jakie to jest uczucie, że pan tam mimo wszystko jedzie z powrotem? Czego pan szuka? Szuka pan tego, że wreszcie trafią?
Nie szukam tego, że trafią, tylko uważam, że to jest dzisiaj mój obowiązek. Jeżeli nie potrafiłbym w tym momencie zostawić tej sprawy, schować głowy w piasek i siedzieć w Polsce, to powiem panu, dzisiaj rano jadę sobie przez Warszawę, piękne słońce. Mówię, ale fajny dzień. I po tym myślę, na Ukrainie może też jest słońce. Może zaraz wyschnie ziemia i ruszą czołgi.
No właśnie, wyschnie ziemia, ruszą czołgi.
Tak.
Tylko, wie pan, normalny człowiek nie ma takich skojarzeń, że wyschnie ziemia, ruszą czołgi, tylko ma takie, pojedziemy na działkę, albo
panie Robercie,
wyjedziemy
ja
za miasto.
Właśnie życzę panu i wszystkim w Polsce, żeby tylko o tym myśleli właśnie, że jest piękne słońce.
Ja wiem i dlatego przy absolutnym, gigantycznym szacunku do tego, co pan robi, to jednak ogarnia mnie takie zdziwienie, to nie wiem jak to nazwać, takie poczucie, że nie rozumiem pańskiej motywacji, bo myślę, że wystawianie się na śmierć to jest coś niesłychanie rzadkiego.
Wie pan co, ja mogę to robić, mało ludzi jest w stanie to robić.
Pan może.
Ja mogę to zrobić, jestem w stanie, przez te 2 lata jeszcze funkcjonuję, jestem u pana, rozmawiam.
Oby jak najdłużej pan funkcjonował. Piotr Mitkiewicz jest ze mną w studiu, Polak walczący na Ukrainie. No dobra, to ja muszę zadać to pytanie.
Proszę.
Pan strzela do ludzi. Pan strzela do tych oczywiście, którzy atakują. Pan się broni, ja rozumiem. Zabija pan. Jakie to uczucie?
Wie pan co? Chcę wrócić do tego słowa człowiek. To bardzo ładnie pan powiedział. Bo tutaj do państwa mam coś, bo państwo pewnie myślicie, że giną banderowcy, naziści, a po drugiej stronie żołnierze Armii Czerwonej. A tam giną ludzie. Mhm. To moja pierwsza taka przygoda, kiedy zrozumiałem, że tam jest człowiek. Jak pod Kupiańskiem czyściliśmy okopy z ludzi i potem sprawdzaliśmy dokumenty i był taki młody chłopiec, rosyjski, przystojny i w dokumentach było zdjęcie pięknej dziewczyny. I napisane, ja ciebie lubię.
No tak, i oni się już nie spotkają.
Oni się już nie spotkają.
No właśnie, wie pan, ja rozumiem, że wojna jest też absurdalna z tego punktu widzenia. Giną ludzie i nie bardzo wiedzą, czemu muszą ginąć pewnie. Chociaż Ukraińcy przynajmniej wiedzą to, że muszą bronić.
Tak, ale druga strona też uważa, że musi bronić.
No dobra, ale
to jest, wie pan co, to jak gdyby...
Panie Piotrze,
w którą stronę to nie pójdzie, tam będzie cierpienie ludzi.
Ale ja zadam to okropne pytanie.
Dobrze.
Pan zabija ludzi, broniąc Ukrainy.
Moja intencja jest taka, że ja nie chcę, żeby front poszedł ani do przodu, ani do tyłu. Ja chcę stać w tym miejscu, gdzie stoję i nie chcę, żeby żadna z armii ruszyła w jedną albo w drugą stronę.
Ale
to jest moja intencja.
Trzeba wyłączyć myślenie, jak się strzela?
Trzeba mieć. Ja mam w sobie dwóch ludzi, tak. Mhm. Mam żołnierza, mam człowieka. Jak jestem na froncie i cały czas pracuję, jest mi dużo lżej niż teraz siedząc u pana. Bo jak włączyłem teraz człowieka, to wstydzę się za niektóre rzeczy, które robię. A zarazem z dumą pokazuję order męstwa. Mhm.
Który pan własnym wysiłkiem, odwagą zdobył.
To jest najwyższe odznaczenie, jakie może dostać żyjący obcokrajowiec. Nie dostaje się za siedzenie w okopie takich rzeczy.
Mhm. Nie chcę pytać, co pan musiał zrobić, żeby dostać order męstwa. Ale pan był w najgorszych miejscach, jak słyszymy nazwę Bachmut.
Ja byłem już po tym Bachmucie. Ja byłem, jak robiliśmy kontrofensywę i zdobywaliśmy Kliściwkę pod Bachmutem.
Dobrze, a jak wygląda życie na froncie? Bo to jest też, wie pan, dla nas kompletnie... Co ja panu będę gadał? No, jestem starszy od pana, ale wojnę znam tylko z filmów wojennych.
No to wszystko chce pana zabić. Pod nogami miny. 30 metrów od pana może podejść chłop, szturmować i rzucić w pana granatem. 100 metrów dalej stoi chłop z automatem AK. 400 metrów dalej stoi chłop z ciężkim karabinem maszynowym. Chce pana zabić też. 800 metrów dalej stoi jakiś marksman snajper. 2 kilometry dalej czołg strzela. 10 km dalej stoi artyleria, która w pana strzela. A teraz jeszcze pojawiły się drony FPV, które w ogóle zmieniły wszystkie taktyki, zmieniły tą wojnę. Ostatnio zaczęli strzelać do nas kabami po naszych pozycjach. Ta wojna się co chwila zmienia. To, co pół roku temu było bezpieczne, dzisiaj już nie jest bezpieczne.
Czy w tym koszmarze można znaleźć jakąś nadzieję? Musi pan odpowiedzieć na to pytanie, chociaż w zasadzie już musimy się żegnać. Ale musi pan powiedzieć, że tak, bo nie może pan nas zostawić z tym syfem.
W ogniu wojny można znaleźć światło. Ja próbuję je znaleźć, coś znalazłem. Nadzieję widzę.
RMF24, nasze media społecznościowe, tam dalszy ciąg rozmowy z Piotrem Mitkiewiczem. A państwu życzymy spokojnych, pokojowych, dobrych świąt. Do usłyszenia we wtorek po świętach. No dobrze, panie Piotrze, bo to... Pytałem o ten dzień jak co dzień w okopie. Świetnie. Już wiemy, że wszyscy chcą pana zastrzelić. A jak się w tym wszystkim odnaleźć? Przepraszam najmocniej. Mhm. Tam nie ma wody. Tam nie ma łazienki. Tam nie ma kuchni ani sypialni. Jak wygląda takie życie?
Wie pan co, wszystko zależy też od miejsca frontu. To ostatnio byliśmy na fragmencie frontu, w którym był spokój od wielu miesięcy i tam ci nasi dzielni dżentelmeni z Ukrainy, żołnierze, zrobili sobie piękne, po ukraińsku się nazywa blindaż, czyli schron. Mhm. W ziemi piękne schrony, wyłożone deskami na podłodze.
Mhm. Wow,
łóżeczka polowe, 4 kamery rozstawione, telewizory. Ja wchodzę tam, patrzę, a chłop sobie w kroksach siedzi, bluzeczka normalna, tam sobie na tym telewizorku ogląda. Bo tam był spokój. Ale zobaczył, że my tam przyszliśmy, złapał się za głowę. I mówi, gdzie wy, co wy? My przyjechaliśmy na 24 godziny. Mhm. ciężkie rakietniki, ciężkie karabiny maszynowe, zrobić trochę, trochę hałasu. On mówi, ty zrobisz hałas i w nocy, następnej nocy wrócisz, a po nas będą strzelać.
No taka jest ta koszmarna wojna.
Więc wie pan co, to tutaj...
Ale pan opowiadał... Proszę.
Na każdy odcinek frontu to jest coś innego. Inna motywacja ludzi, ale chciałbym panu powiedzieć, że jeżeli jest człowiek, to człowiek chce żyć.
A sam pan mówił, że ta rozmowa z panem jest o tyle szczególna, że pan dzisiaj będzie mówił coś, czego nie mówił pół roku temu i czego nie będzie mówił za pół roku.
Tak.
Jak się zmienia pańskie nastawienie, pańskie odczuwanie wojny? Jak pan tam jechał, to po co?
Jechałem po to, żeby skrócić tą wojnę przynajmniej o sekundę. To był mój cel. Potem w Bachmucie zginęło mnóstwo moich przyjaciół i żyłem ochotą zemsty, rewanżu.
Była w panu taka chęć, pozabijam orków?
Pozabijać orków, zniszczyć Federację Rosyjską. Ale potem spotkałem ludzi w Charkowie, spotkałem przesiedleńców z Rosji na Ukrainę i z nimi rozmawiałem. Mówię, przecież to są ludzie, to nie są żadne orki, to są ludzie. Spotkałem chłopa pod Charkowem, na wolnym spacerowałem razem ze znajomą i kolegą, ona była w mundurze, no i ten mężczyzna mówi, sława Ukrainie. No, a tam odpowiadam, grojom sława. Tylko, że geroje martwi po dwóch stronach. Po co nam tyle tych geroi słowiańskich? On mówi, wie pan co, nie pan, no bo to jeszcze fajna rzecz. Jak Ukrainiec mówi do mnie pan, to ja absolutnie mówię, to jest propaganda. My nie żadne pany, my braty. Szybko to muszę wytłumaczyć, bo u nas słowo pan ma dwa znaczenia. Ale pierwszym znaczeniem jest szanowny, a drugi to jest pan na włościach. A w Ukrainie pan to jest pan na włościach.
No, oczywiście, tak.
I polskie jeżeli pany. Mówię, że jestem Polakiem, o, pan Polak. Mówię, nie. Ale wróćmy do tego tematu, do tego jego mościa. On mówi, bo chciałem tam zagadać, ładną dziewczynę zobaczyłem. No tak, powiedziałem słowa Ukrainie, no, chciałem zagadać. Ja mówię, nie, ja muszę zrozumieć. Ale pan mi wytłumaczy, pan chce tej wojny? On mówi, nie, ja nie chcę wojny. Moja żona, Moskalka z Kurska, ja ją kocham.
No właśnie, bo ta wojna doprowadziła do tego, że ludzie żyją i nagle łapią się za głowę, bo brat mieszka w Rosji i albo myśli tak samo jak my, albo dokładnie odwrotnie. Żona Rosjanka, jak pan mówi. Mhm. Często ta krew jest wymieszana, bo tata był Rosjaninem, a mama Ukrainką, albo odwrotnie. Tak. No dobra, ale panie Piotrze, porozmawiamy trochę o tym, bo bliższe ciało koszula. Ilu tam jest jeszcze Polaków?
Wie pan co, o takich rzeczach wolałbym nie rozmawiać. Możemy po programie.
Ale jest ich, pewnie bardzo niewielu, prawda?
Jest ich niewielu, tak.
No dobrze.
To ja jestem najdłużej i znam większość z nich, którzy są. Mhm. Ale powiem panu tak, zginęło nas kilkunastu, a odsetek, z których zmarli Polacy, jest bardzo duży. Bo to pojechali ludzie z dużą motywacją do walki, do
ludzie odważni, którzy nie szukali, którzy nie ukrywali się, tylko rozumiem. Ale też opowiadał pan...
Na ochotnika, bo to, wie pan co, to są jeszcze misje na ochotnika. Mhm.
No tak, pan jest ochotnikiem przecież.
Ale nie. Też. Są jeszcze specjalne misje dla ochotników. Okay. A w misjach dla ochotników, jeżeli potrzebny jest ochotnik, który pójdzie pierwszy.
I to byli Polacy często?
Często Polacy.
A pan też szedł na ochotnika?
Tak.
Naprawdę nie chcę, nie wiem, czy powinien prowadzić tę rozmowę, kiedy słucha tego pańska żona i pańskie córki.
One... Wie pan co, ja się nie czuję bohaterem, ale jak gdyby...
No jest pan
żeby
bohaterem.
Im było łatwiej.
Jest pan, dla Ukrainy jest pan bohaterem. Order męstwa nie jest, jak pan powiedział, za siedzenie w okopach.
No to ja bym chciał, żeby moje dzieci tak myślały. A ja się zastanawiam, czy jeszcze jestem człowiekiem.
Bardzo mocne słowa. Co pana skłania do tego, żeby się w ogóle nad tym
zastanawiać? Bo człowiek nie zabija człowieka. To tak jak jechałem na tą wojnę i Mój ten pierwszy dowódca mówił: słuchajcie, to jest walka dobra ze złem. A później sam powiedział: ale na wojnie jest tylko zło i większe zło. Dobrzy ludzie siedzą z rodziną, wyjechali, dbają o swoich bliskich.
To wy jesteście co? Wy nie jesteście dobrzy ludzie? No bo dobrzy ludzie wyjechali, bo dbają o rodzinę, to rozumiem. Tak, tak, troszczę się o dzieci, troszczę się o żonę. A wy jesteście kto?
Chyba nie jestem. Ja mówię o sobie, ja chyba nie jestem człowiekiem.
Panie Piotrze.
Ale wie pan co, ale kocham ludzi. Ale kocham ludzi i bardzo chciałbym dzisiaj, bo od 2 lat myślę, że w Rosji są orkowie, są zombie. Ja bardzo chciałbym pojechać do Rosji dzisiaj, usiąść przy stole z jedną osobą, wsiąść do pociągu, porozmawiać z ludźmi w pociągu i spojrzeć im głęboko w oczy i sprawdzić, czy są ludźmi. Człowiek chce pokoju.
Wie pan, oni powiedzą panu pewnie, że chcą pokoju.
No to wszyscy chcą pokoju.
Tylko że ta logika tej wojny jest taka, że chcę pokoju i dlatego idę zabijać innych ludzi. To jest jakaś koszmarna logika, jakaś spirala. No co ja będę
dlatego,
panu życie
dlatego,
tłumaczył?
Panie Dobec, ja dzisiaj, ja nie chcę, żeby ten front szedł do przodu, żeby szedł do tyłu. Ja chcę, żeby ten front stał i żeby... Nie chcę stracić więcej przyjaciół.
No właśnie chciałem o to spytać. Pan tych przyjaciół...
Płaczę, tak. Bo po każdej utracie przyjaciela płaczę. Tych, którzy przyjechali ze mną 2 lata temu, już prawie nie ma. Większość wróciła do domów, ale...
Ale niektórzy nie wrócili.
Ale ci,
nie
którzy
wrócą.
Mieli motywację, żeby zostać, to zostali.
A ten Niemiec, to jest... ten bokser, z którym się pan zaprzyjaźnił?
No, nie wróci do domu.
Gdzie zginął?
Iwaniwskie. Pod Bachmutem. Teraz ostatnio.
Bo tam ciągle giną ludzie, to pamiętajmy o tym, że ta wojna się nie skończyła, skoro nie słyszymy codziennie.
Tak, panie Robercie, ale dzięki temu, że są nadal tam zmotywowani ludzie, to ta wojna stała się takim, nie lubię tego określenia, ale krwawym konfliktem granicznym. Mhm. Dzięki nam ludzie z tyłu mogą normalnie żyć.
W miarę normalnie, powiedzmy.
Przyzwyczaili się.
No tak, wie pan, jeżeli w nocy mają naloty, jeżeli nigdy nie wiadomo, w kogo trafi, to trudno nazwać tak zupełnie normalnym życiem.
No,
jakby
tak.
Był nocny alarm w Warszawie, to ludzie by poumierali ze strachu.
Nie, ja wiem, to moja przyjaciółka, która jechała do Lwowa, gdzie Lwów jest naprawdę bezpieczny, usłyszała alarm i mieli zostać na noc, powiedziała: nie, przywozimy tylko humanitarkę i od razu wyjeżdżamy. Więc, ale w tym...
No dobrze.
Do wszystkiego można się przyzwyczaić. To jest tak samo, wie pan co, jak mamy mnóstwo psów jest razem z nami gdzieś tam i na strzelnicach psów, zwykłych, te piesków, no, zwierzątka. To są przy nas, no bo zawsze mamy coś do jedzenia, jakąś kiełbasę i tak jak u nas w Polsce mówimy, oj, Sylwester, strzelanie, to te psy przecież ze strachu umierają, to na Ukrainie my idziemy na strzelnicę, strzelamy, a te psy między nogami naszymi latają, bo się przyzwyczaiły.
No tak. Nawet psy się przyzwyczajają.
Nawet się psy przyzwyczajają.
Panie Piotrze, opowiedział pan straszną historię o tym, no, że idzie pan do okopu i widzi ciała Rosjan, młodych chłopców. Bo tam też rzeczywiście, to jest to, o czym pan mówi, przyjeżdżają chłopcy nie wiadomo skąd. Często na przykład z Syberii, z Dalekiego Wschodu. Burianci przyjeżdżają, którzy pierwszy raz w życiu są w Europie i już pewnie nie wrócą, tak? Pan ich spotyka na froncie.
Spotykam ich na froncie, tylko że wie pan co, to nie jest tak jak jak w telewizji, na filmach akcji. Ja na moich 50 misji z rozwiedki, ja strzelałem
50 misji z rozwiedki, to zupełnie...
Rozwiedka, czyli zwiad. Mhm. Tylko... przepraszam, że używam czasem ukraińskich słów, bo mi polskich brakuje, albo polski zamiennik jakoś mi nie odpowiada do końca. Mhm. Strzelałem 5 czy 6 razy, z czego 3 razy poważnie. To nie jest tak. A za każdym razem artyleria chce mnie zabić, w tym momencie ciągle drony FPV chcą mnie zabić.
Powiedział pan o tych burjatach, których Rosjanie też nie szanują. Mówię o rosyjskim dowództwie.
Tak samo jak było w grupie Wagnera, tych Storm Z. Mhm. Z tych Storm Z akurat oni często się poddawali chętnie. I
Storm Z, to proszę powiedzieć, co to za grupa?
To też, to jest chyba w tym momencie jakiś tacy więźniowie. Oni
więźniowie.
Tak trochę
tak, właśnie, to był Zeki,
zastąpili. Tak.
Zakłóciony.
I tak jak... tylko widzisz pan, no, u mnie się zmienia. Ja w tym momencie marzę o pokoju.
Ja wiem.
Ja bym zrobił wszystko. Ja jestem w stanie pojechać do Moskwy, powiedzieć, rozstrzelajcie mnie, ja jestem ostatnim nazistą, rusofobem, nie szanuję tego, że Stalin według was dał nam Polskę, jestem ostatnim banderowcą, zastrzelcie mnie i niech będzie pokój.
To wielkopiątkowo się strasznie zrobiło.
Nie, przepraszam, to...
Nie, to wie pan.
Nie chciałem, żeby tak to wyglądało.
Nie, rozmawiam zupełnie poważnie. Na mnie wielkie wrażenie zrobiła opowieść, którą słyszałem przed tą rozmową, której pan nie chce powtórzyć ewidentnie. Opowieść o tych nieszczęsnych chłopcach z Buriacji, których wysyła się na śmierć.
Nie tylko z Buriacji. No, jak gdyby w rosyjskim wojsku dzieli się żołnierzy na bardziej przydatnych i mniej przydatnych i w momencie szturmów na pierwszą falę wysyła się najmniej przydatnych, razem z nimi wysyła się jednego dobrego żołnierza, żeby nimi dowodził. Ten dobry żołnierz, on sobie się wycofa w połowie, tam ci już nie wrócą. Potem idzie druga fala, tam już jest trzech lepszych żołnierzy. Tam ci już niestety nie wrócą, tych trzech może wróci.
Jak
się rozpozna wszystkie pozycje ukraińskie i zaczyna się już, oni już koordynaty znają, artyleria zaczyna pracować po tych pozycjach, to potem idzie świetnie wyszkolony, dzielny żołnierz rosyjski. Czemu mówię dzielny? Bo to są dzielne chłopaki, którzy też walczą do końca.
Przejęliście radiostację i usłyszał pan.
Tak, wyszlicie baranów.
Czyli? No czy baranów, czyli wysyła się tę pierwszą linię?
Wysłali tą pierwszą falę, beznadziejnie uzbrojoną, tam po cztery magazynki mieli tylko. Cztery magazynki to jest trzy minuty walki.
I oni idą
cztery magazynki się używa, żeby się wycofać, a nie żeby iść szturmować. I oni idą, nie wiem czemu idą, ale idą.
No dobrze, a po co to Rosjanom?
Rosjanom to po to, że na drugiej linii stoi już świetnie wyszkolone wojsko z dobrymi celownikami, z dobrą bronią, która w ten sposób namierza Ukraińców, ich pozycje, no bo żeby strzelić, musi się chociaż na sekundę wystawić głowę z okopu.
Czyli po prostu wystawia się ich na przynętę, wiedząc,
wystawia
że
się
zginą?
Na przynętę, rozpoznanie bojem się robi, wiedząc, że oni zginą i pracuje świetnie wyszkolone wojsko.
A
w naszym wypadku ta pierwsza linia to są ci najbardziej zmotywowani, najdzielniejsi żołnierze.
Panie Piotrze, ta rozmowa mogłaby trwać jeszcze bardzo, bardzo długo. Co ja mogę panu powiedzieć? Państwu życzę dobrych świąt i spokoju, panu życzę dobrych świąt i spokoju, ale przede wszystkim życzę panu, żeby pan wrócił z tej Ukrainy cały.
Panie Robercie, a ja mogę złożyć życzenia?
Może pan. To jest ten czas.
A ja życzę wszystkim ludziom, żeby był pokój. Żeby wojna nikogo już nie dotknęła. Żeby nasze dzieci żyły w świecie, gdzie ludzi się nie zabija z powodów politycznych.
Piotr Mitkiewicz był państwa i moim gościem. Bardzo państwu dziękuję. Przede wszystkim bardzo dziękuję panu. Proszę uważać na siebie, jakkolwiek głupio to zabrzmi. Do widzenia.